Tej nocy Chary długo nie mógł zasnąć. Przez szparę w kotarach wokół łóżka widział pierwsze płatki śniegu, błąkające się za oknem wieży i rozmyślał. Czy to możliwe, że jest potomkiem Salazara Slytherina? Ostatecznie niewiele wiedział o swojej rodzinie. Dursleyowie nie pozwalali mu pytać o krewnych. Spróbował powiedzieć coś w języku wężów. Nic z tego nie wyszło. Nie potrafił odnaleźć żadnego słowa. Może trzeba do tego stać oko w oko z wężem. Przecież jestem w Gryfindorze, pomyślał. Tiara przydziału nie umieściłaby mnie tutaj, gdybym był potomkiem Slytherina. Ale tiara przydziału chciała cię umieścić w Slytherinie, nie pamiętasz? Odezwał się natrętny głosik w jego mózgu. Harry przewrócił się na bok. Jutro zobaczy się z Justinem na zielarstwie i wyjaśni mu, że wcale nie podjudzał węża, przeciwnie, kazał mu zostawić go w spokoju. Nawet głupi powinien zdawać sobie z tego sprawę, pomyślał ze złością, bijąc pięścią w poduszkę. Jednak następnego ranka śnieg, który zaczął padać w nocy, zamienił się w śnieżycę tak gęstą, że odwołano ostatnią w tym semestrze lekcję zielarstwa. Profesor Sprout zamierzała pozakładać na mandragory specjalne pokrywy i opaski. Była to delikatna operacja, której nie powierzyłaby nikomu, zwłaszcza teraz, kiedy od szybkiego wzrostu mandragor zależało odpetryfikowanie pani Norris i Colina Creweya. Harry gryzł się tym przy kominku w salonie Gryffindoru, a Ron i Hermiona grali w czarodziejskie szachy. — Na miłość boską, Harry! — powiedziała Hermiona rozdrażnionym tonem, kiedy jeden z gońców Rona zwalił jej rycerza z konia i zwlókł go z szachownicy. — Jeśli to takie dla ciebie ważne, idź i poszukaj Justina! Tak więc Harry wstał i wyszedł przez dziurę w portrecie, zastanawiając się, gdzie może być teraz Justin. W zamku było ciemniej niż zwykle w ciągu dnia, bo gęsty, szary śnieg kłębił się za każdym oknem. Harry szedł korytarzami, mijając klasy, w których toczyły się lekcje. Profesor McGonagall wymyślała komuś, kto, sądząc po odgłosach, zamienił kolegę w bobra. Opierając się pokusie, by zerknąć na tę scenę, poszedł dalej, myśląc, że może Justin wykorzystuje czas wolny do odrobienia jakichś zaległości. Warto więc najpierw sprawdzić, czy nie ma go w bibliotece. W głębi biblioteki rzeczywiście siedziała grupa puchonów, ale nie wyglądali na pogrążonych w nauce. Siedzieli przy jednym stole głowa przy głowie i o czymś z przejęciem dyskutowali. Z daleka trudno było się zorientować, czy jest wśród nich Justin. Harry ruszył w ich kierunku między dwoma rzędami półek, kiedy nagle dobiegło go, o czym rozmawiają. Zatrzymał się więc, by posłuchać ukryty w dziale niewidzialności. W każdym razie, mówił jakiś tęgi chłopak, powiedziałem Justinowi, żeby się ukrył w naszym dormitorium, no bo jeśli Potter upatrzył go sobie na następną ofiarę, to lepiej niech się nie wychyla, przynajmniej przez jakiś czas. Justin dobrze wiedział, że coś mu grozi od czasu, kiedy wygadał się Potterowi, że jego rodzice to mugole. Głupi, powiedział mu, że miał iść do Eton. Przecież czegoś takiego nie mówi się dziedzicowi Slytherina. No nie? Ernie, naprawdę myślisz, że to Potter? Zapytała dziewczyna z jasnymi, mysimi ogonkami. Hanno, odpowiedział z powagą gruby chłopak. On jest wężousty. Wszyscy wiedzą, że to oznaka czarnoksiężnika. Słyszałaś o jakimś normalnym, przyzwoitym czarodzieju, który by rozmawiał z wężami? Wiesz, jakie miał przezwisko Slytherin? Wężowy język. Rozległ się szmer podnieconych głosów, a potem Ernie znów uciszył wszystkich mówiąc: pamiętacie, co było napisane na ścianie? Strzeżcie się, wrogowie dziedzica. Potter miał jakieś starcie z Filczem. No i co? Kotkę Filcza znajdują sztywną? Creewey, ten pierwszoroczniak, naraził się Potterowi podczas meczu Quidditcha, robiąc mu zdjęcia, kiedy ten leżał w błocie. No i co? Creewey leży sztywny w szpitalu. Ale on zawsze był taki fajny, powiedziała Hanna niepewnym tonem. No i... to on sprawił, że zniknął sam wiesz kto. Przecież nie może być taki zły, prawda? Ernie zniżył głos, jakby zamierzał im wyjawić jakąś tajemnicę. Puchoni pochylili się ku sobie jeszcze bardziej, tak że Harry musiał podkraść się jeszcze bliżej, żeby usłyszeć, co Ernie mówi. Nikt nie wie, w jaki sposób przeżył atak, sami wiecie kogo. Kiedy to się stało, był niemowlęciem, no nie? Przecież sami wiecie, kto powinien z niego zrobić miazgę. Tylko naprawdę potężny czarnoksiężnik mógłby się oprzeć takiemu zaklęciu. Zniżył głos do szeptu i dodał: właśnie dlatego sami wiecie, kto chciał go zabić, żeby nie mieć rywala. Mówię wam, że ten Potter to diabelski czarnoksiężnik i to obdarzony straszliwą mocą. Harry nie mógł już dłużej tego wytrzymać. Odchrząknął głośno i wyszedł z pomiędzy półek z książkami. Gdyby nie był tak wściekły, na pewno wybuchnąłby śmiechem na widok puchonów. Wszyscy wyglądali, jakby ich spetryfikowano, a Ernie dodatkowo zrobił się blady jak ściana. — Cześć — powiedział Harry. — Szukam Justina Finch-Fletchleya. Te słowa potwierdziły najgorsze obawy puchonów. Spojrzeli ze strachem na Erniego. — Czego od niego chcesz? — zapytał Ernie drżącym głosem. — Chciałem mu powiedzieć, jak to naprawdę było z tym wężem na zebraniu klubu pojedynków. Ernie przygryzł wargi, a potem wziął głęboki oddech i powiedział: wszyscy tam byliśmy, widzieliśmy, co się stało. Więc zauważyliście, że kiedy coś powiedziałem, wąż dał spokój Justinowi, prawda? Widzieliśmy tylko, odpowiedział Ernie, choć cały dygotał, że mówisz językiem węży i podpuszczasz tego gada, żeby zaatakował Justina. Nikogo nie podpuszczałem, krzyknął Harry ze złością. Nawet go nie dotknąłem. Mało brakowało, powiedział Ernie, a na wypadek, gdyby ci coś chodziło po głowie, dodał szybko, to mogę ci powiedzieć, że możesz prześledzić moje pochodzenie do 9 pokoleń wstecz i znajdziesz same czarownice i samych czarodziejów. Mam tak czystą krew, jak mało kto, więc w nosie mam czystość twojej krwi, zawołał Harry. Niby dlaczego miałbym coś przeciwko tym, którzy urodzili się w mugolskich rodzinach? Słyszałem, że nienawidzisz Mugoli, u których mieszkasz. Jakbyś ty pomieszkał z Dursleyami, to też byś ich szybko znienawidził, odpowiedział Harry. Odwrócił się na pięcie i wybiegł z biblioteki, żegnany potępiającym spojrzeniem pani Pince, która polerowała pozłacaną okładkę wielkiej księgi z zaklęciami. Ruszył korytarzem tak wściekły, że nie zdawał sobie sprawy z tego, dokąd idzie. W rezultacie wpadł na coś wielkiego i twardego, co zwaliło go z nóg. — O, cześć, Hagrid! — wyjąkał Harry, patrząc na stojącą nad nim postać. Twarz Hagrida była prawie całkowicie schowana pod pokrytą śniegiem wełnianą kominiarką, ale nie mógł być to ktoś inny, bo jego peleryna z kretów wypełniała prawie cały korytarz. W potężnej dłoni okrytej rękawicą trzymał za nogi martwego koguta. — W porządku, Harry? — zapytał, podwijając kominiarkę. — Dlaczego nie jesteś na lekcji? — Odwołana — odpowiedział Harry, wstając z podłogi. — A co ty tutaj robisz? Hagrid uniósł martwego koguta. — Już drugiego zagryzło w tym semestrze — wyjaśnił. — Albo lisy, albo jakiś popaprany wampir. Muszę wydębić od dyrektora pozwolenie na otoczenie kurnika jakimś solidnym zaklęciem. Przyjrzał się uważniej Haremu spod swoich gęstych, ośnieżonych brwi. — Harry, naprawdę ci nic nie jest? Wyglądasz, jakby cię coś wkurzyło. Harry nie potrafił się zmusić do powtórzenia tego, co usłyszał od Erniego i reszty puchonów. — Nie, nic mi nie jest. No ale lecę, zaraz mamy transmutację, muszę jeszcze iść po książki. I odszedł, a w głowie kołatało mu to, co Ernie o nim powiedział. Justin dobrze wiedział, że coś mu grozi od czasu, kiedy wygadał się Potterowi, że jego rodzice to Mugole. Wszedł po schodach i znalazł się w kolejnym korytarzu, szczególnie ciemnym, bo pochodnie pogasił silny lodowaty wiatr wdzierający się przez szpary we framugach okien. Był już w połowie korytarza, kiedy nagle potknął się o coś dużego i twardego i upadł na zimną posadzkę. Zerknął przez ramię, żeby zobaczyć, o co się potknął, i żołądek podszedł mu do gardła. Na posadzce leżał Justin Finch Fletchley, sztywny i zimny, z zamarzniętym wyrazem krańcowego przerażenia na twarzy, z oczami utkwionymi w suficie. Ale na tym nie koniec. Obok niego zobaczył inną postać, a był to najdziwniejszy widok, jaki Harry w życiu zobaczył. Był to prawie bezgłowy Nick, już nie perłowo-blady i przezroczysty, ale czarny i jakby przydymiony. Jego ciało unosiło się poziomo jakieś 6 cali nad podłogą. Głowa zwisała mu z szyi, prawie odcięta, a na jego twarzy zastygł ten sam wyraz przerażenia, co na twarzy Justina. Harry dźwignął się na nogi. Oddech miał szybki i płytki, serce tłukło mu się po żebrach. Rozejrzał się nieprzytomnie po opustoszałym korytarzu i zobaczył rząd pająków umykających od martwych ciał. Było cicho, tylko przez zamknięte drzwi klas po obu stronach korytarza dobiegały stłumione głosy nauczycieli. Mógł uciec i nikt by się nie dowiedział, że kiedykolwiek tu był. Nie mógł jednak tak zostawić leżących na podłodze ciał. Muszę coś zrobić, pomyślał gorączkowo. Muszę sprowadzić pomoc, tylko czy ktokolwiek uwierzy, że nie miałem z tym nic wspólnego? Kiedy tak stał wystraszony, miotany sprzecznymi uczuciami, tuż obok otworzyły się z hukiem drzwi. Wyskoczył przez nie poltergeist i Rytek. Jest nasz biedny, stuknięty Potter! Zachichotał, przekrzywiając mu w locie okulary. Co Potter tu zmalował? Za czym tu węszy? Nagle zatrzymał się w połowie zwariowanego salta. Wisząc w powietrzu głową na dół, wpatrywał się w Justina i prawie bezgłowego Nika. Potem wywinął kozła, wziął głęboki oddech i zanim Harry zdołał go powstrzymać, zawył przenikliwie. Atak! Atak! Kolejny atak! Żaden śmiertelnik ani duch nie jest bezpieczny! Uciekajcie, jeśli wam życie miłe! Atak! Trzask, trzask, trzask. Wzdłuż całego korytarza po kolei otwierały się drzwi i wybiegali z nich ludzie. Przez kilka długich minut trwało takie zamieszanie, że mało brakowało, a rozdeptano by Justina, a niektórzy stali w prawie bezgłowym Niku. Wreszcie rozległy się głosy nauczycieli nawołujące do zachowania spokoju i tłum rozstąpił się, przygważdżając Harry'ego do ściany. Nadeszła profesor McGonagall, a za nią jej klasa. Jeden z uczniów wciąż miał włosy w czarno-białe pasy. Wystrzeliła donośnie z różdżki, aby przywrócić ciszę i kazała wszystkim wracać do klas. Gdy tylko scena opustoszała, pojawił się na niej zadyszany i blady puchon Ernie. Złapany na gorącym uczynku! Zapiał, celując oskarżycielsko palcem w Harry'ego. Macmillan, dość! Uciszyła go ostro profesor McGonagall. I Rytek polatywał nad ich głowami, szczerząc zęby i z zachwytem obserwując bieg wydarzeń. I Rytek uwielbiał chaos. Kiedy nauczyciele pochylili się nad Justinem i prawie bezgłowym Nickiem, zaskrzeczał: Potter, diabła, kumoter! Dla niego zabić uczniów 3 to czysta radość, luz i śmiech! I Rytek, dosyć! Warknęła profesor McGonagall i poltergeist odleciał tyłem, pokazując Harry'emu język. Justin został zaniesiony do skrzydła szpitalnego przez profesora Flitwicka i profesor Sinistrę, która nauczała astronomii, ale nikt nie wiedział, co począć z prawie bezgłowym Nickiem. W końcu profesor McGonagall wyczarowała wielki wentylator, który dała Erniemu, polecając mu wciągnąć nim Nika po schodach. Ernie zrobił to, wentylując za sobą ducha, który wyglądał jak czarny wir. W ten sposób Harry i profesor McGonagall zostali sami. Za mną, Potter, rozkazała. Pani profesor, powiedział szybko Potter, przysięgam, ja nie, to już wykracza poza moje kompetencje, Potter, przerwała mu szorstko. Minęli załamanie korytarza i zatrzymali się przed wielką i wyjątkowo brzydką kamienną chimerą. Cytrynowy sorbet, powiedziała profesor McGonagall. Było to najwidoczniej hasło, ponieważ chimera nagle ożyła i odskoczyła w bok, a ściana poza nią rozstąpiła się. Harry, choć przerażony tym, co go czeka, ze zdumieniem zajrzał w otwór. Zobaczył spiralne, ruchome schody, które sunęły łagodnie w górę. Kiedy na nie wstąpili, ściana za ich plecami zamknęła się z głuchym łoskotem. Wznosili się coraz wyżej po spirali, aż w końcu Harry, trochę oszołomiony, ujrzał nad sobą lśniące dębowe drzwi z mosiężną kołatką w kształcie gryfa. Natychmiast zrozumiał, dokąd został przyprowadzony. Znalazł się przed siedzibą profesora Dumbledora.